Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marlena Kopi, Nowoczesna, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I od Nowoczesnej w połączeniu z Platformą sobie zaczniemy, bo za 28 minut panowie posłowie, w tym wypadku pan Sługocki i pan Pudłowski, podpisują formalnie umowę, która stanowić będzie o tym, że państwo występujecie jako koalicja normalnie w wyborach, tak jak było zapowiadane.
Tak, to prawda. O godzinie 10 jest konferencja prasowa. Pan senator Sługocki, pan poseł Pudłowski podpisują porozumienie. W tej chwili będzie podpisywane porozumienie dotyczące sejmiku wojewódzkiego, ponieważ to zostało już uzgodnione.
I stąd też miejsce Urząd Marszałkowski.
Tak, jest oczywiście Urząd Marszałkowski. Wszystko planuje. Natomiast jest to jakby pierwszy etap, bo wszystkim wiadomo, że rozmowy między nami a Platformą Obywatelską długiego czasu były prowadzone. Więc jest to pierwszy etap podpisania takiej umowy na całe województwo. My w tej chwili prowadzimy rozmowy, które też dobiegają do końca, jeśli chodzi tutaj o miasto, no bo to jakby państwa i mnie najbardziej interesuje sprawy miasta.
Daleko jesteś do finiszu tych rozmów?
Myślę, że niedługo będą
nie są
finalizowane.
Proste też, tak
oczywiście,
naprawdę.
Że tak. No, nie są proste, dlatego że Platforma Obywatelska jest większą partią, my jesteśmy trochę mniejszą, my chcemy zachować jakąś swoją podmiotowość i swoją niezależność, więc tutaj trzeba zrozumienia z jednej z drugiej strony dużego brata i małego brata, żeby się dogadali i żeby jednak te dwa podmioty znalazły swoje miejsce w tej umowie. I myślę, że tak się stanie i tak zostało doprowadzone, że obie partie są zadowolone, no bo jeżeli nie byłyby zadowolone, to by nie było tego porozumienia.
To są tacy, którzy mówią, że polityka to sztuka kompromisu, nawet jeśli o samorządzie nie mówimy zawsze czysto w kategoriach politycznych, no ale to było wiadome, że jeśli zapowiadacie coś, to będziecie musieli uzgodnić.
To znaczy, ja uważam, że nie tylko w polityce, bo tak samo i w gospodarce, oczywiście. Jeżeli się podpisuje umowę, to jest sztuka negocjacji i tego, że każda ze stron musi trochę ustąpić w swoich oczekiwaniach i żądaniach, żeby ten wspólna umowa została podpisana. Także tak samo i tutaj się stało. Obie strony gdzieś tam troszkę ustąpiły dla dobra wspólnego. No bo celem naszym jest to, żeby umowa powstała, żebyśmy... celem każdej partii politycznej jest zdobycie władzy i tu się nie ma co czarować. Więc po to podpisujemy tę umowę, bo uważamy, że wspólnie uda nam się zdobyć władzę i wygrać wybory. I to jest celem nadrzędnym.
A jak z kobietami na listę?
No, po pierwsze parytety, po drugie Nowoczesna tutaj jest bardziej sfeminizowana, muszę przyznać, więc myślę, że tutaj z naszej strony będzie większy udział kobiet na listach niż ze strony PO. Aczkolwiek ja muszę przyznać, że ja tak dokładnie listy sejmikowej nie znam, bo nie jest to w sferze moich zainteresowań. Ja pilotuję sprawy tutaj miasta i miejskiej i tym się bardziej zajmuję, więc tutaj nie trudno.
A ta sytuacja w myśl nowego prawa wyborczego jest pani zdaniem bardziej komfortowa? To, że te listy będą ograniczone, że jest mniej miejsc na listach, bo tutaj na dwoje babka wróżyła. Ja osobiście uważam, że jest to system, który daje większą możliwość zapoznania się z konkretnymi kandydatami w każdym okręgu mieszkańcom. No jest krótsza lista. Po prostu łatwiej jest wybierać.
Mnie osobiście wydaje się, że też tak, że krótsza lista jest lepsza, dlatego że łatwiej też tym kandydatom znaleźć kontakt z wyborcami, bo jest ich mniej i łatwiej na przykład w danym okręgu z danej listy oczywiście podzielić się rolą i zaprezentować kandydatom tą część programu, która jest wspólna, bo wiadomo, pewna część programu jest wspólna, później każdy z kandydatów będzie mówił też o swoich indywidualnych pomysłach na tym, jak przyciągnąć wyborców, więc na pewno jest to łatwiej i myślę też, że wyborcom łatwiej będzie wybierać z mniejszej liczby osób, no bo bywało tak, że właśnie, że
pojawiały się na listach osoby takie, które pojawiały się tam tylko dlatego, że trzeba było
wypełnić tą listę. A myślę, że w tej chwili idą do wyborów te osoby, które są zdeterminowane i które na pewno chcą wziąć udział w tych wyborach, uważają, że mają szansę, żeby wejść do Rady, więc myślę, że też została ograniczona liczba osób takich trochę, które tak jak pan powiedział słusznie, że...
Oczywiście, że żaden polityk się do tego nie przyznaje. Zawsze pojawia się to słowo klucz, które mówi, mamy szeroką, długą ławę specjalistów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszyscy wiemy, jak to...
Ale jest tak naprawdę, że grupa osób, którym zależy na tym, żeby wejść do Rady, które chcą, bo czują tą potencjał i uważają, że mogą coś dobrego zrobić w Radzie Miasta, jest na pewno mniejsza niż dotychczasowa długa lista miejsc. Także wydaje mi się, że teraz będą startować osoby, którym naprawdę na tym zależy i które są zdeterminowane i które chcą coś pokazać ciekawego wyborcom.
Myśli pani, że zmieni się układ sił w ratuszu?
Myślę, że tak. Myślę, że tak.
Bo on właściwie nie zmienia się na przestrzeni lat. Oczywiście pojawiły się nowe ugrupowania, tak jak widzę teraz Nowoczesna w koalicji z Platformą. No, pojawiają się nowe osoby, aczkolwiek najczęściej te, które już gdzieś w tym świadku samorządowym.
Wydaje mi się, że dość ciekawą tutaj inicjatywą jest ten ruch społeczny, ruch miejski. Pytanie, czy ponieważ oni takiej deklaracji zdecydowanej nie złożyli na razie, czy będą startować w wyborach, czy nie.
No ja wiem, że między sobą rozmawiają na temat tego,
jak o tym, co jest oficjalnie powiedziane. Tak. Oficjalnie powiedzieli, że na razie się zastanawiają i nie podjęli decyzji, ale wydaje mi się, że gdyby te osoby, bo ja znam, zresztą tak, jak większość z nas, głównych działaczy tego ruchu miejskiego znamy, to myślę, że gdyby oni się zdecydowali wejść, to myślę, że tutaj mogłoby to troszkę zamieszać. Aczkolwiek z drugiej strony, patrząc na wybory poprzednie samorządowe w innych miastach, gdzie ruchy miejskie startowały w wyborach samorządowych, na przykład w Warszawie, gdzie wydawać by się mogło, że to społeczeństwo obywatelskie jest bardzo mocno rozwinięte i tam ruchy miejskie nie odniosły sukcesu. One bardzo mało zebrały głosów. Przede wszystkim jednak partie polityczne zebrały i wygrały te wybory i radni z partii politycznych weszli. Natomiast ruchy miejskie wbrew pozorom nie odegrały takiego
znaczącego. Aczkolwiek z drugiej strony mamy taką tendencję od dobrych kilku lat w kraju, że pojawiają się jeśli nie ruchy obywatelskie, to przynajmniej takie konglomeraty stworzone, komitety stworzone na potrzeby wyborów, które teoretycznie z żadną partią nie mają nic wspólnego, aczkolwiek osoby w nich się znajdujące mają bardzo różną przeszłość i różne rodowody polityczne. Wiele takich rad jest, funkcjonuje w kraju, gdzie polityka jednak nie zdominowała tych ratuszowych.
Tak, ale no, wydaje mi się, że tak jak obserwowałam i sprawdzałam te wybory poprzednie, to właśnie ja jestem trochę zdziwiona tym, że te właśnie społeczne, bo to tak trzeba określić, nie polityczne, tylko te społeczne ruchy nie odegrały tak dużej roli, jakby można sobie wyobrażać, bo w moim przekonaniu wybory samorządowe powinny być jednak wyborami takimi właśnie społecznymi, obywatelskimi, bo to jest, wybieramy tutaj tych, z którymi na dzisiaj pracujemy na co dzień, codziennie, którzy będą zarządzać naszym trawnikiem, w cudzysłowie, czy naszą wodą, więc to powinno nam być bliskie i to powinni być ludzie, których znamy. Ale wybory samorządowe są upolitycznione i to nie ma co tam od tego odczarowywać, bo partie polityczne jednak w większości w samorządach, w kraju i w Zielonej Górze, to partie polityczne zdobywają głosy.
Mimo, że sami członkowie partii bardzo często mówią przed wyborami, zawsze to powtarzamy, przecież śledzę politykę od bardzo wielu lat w naszym mieście i właściwie mógłbym powiedzieć, że przy okazji każdych wyborów pojawiają się tego rodzaju sformułowania, że politykę powinniśmy odstawić na dalszy plan. Owszem, mamy na sztandarach jakieś hasła te związane z partią w skali ogólnokrajowej, aczkolwiek tu skupiamy się na osiedlu, na mieszkańcach, na tych rzeczach bardziej przyziemnych, bo chodnik, ulica nie mają barw politycznych.
Nie mają.
Ale zawsze się pojawia to sformułowanie.
Tak, i tak powinno być, że rzeczywiście chodnik, ulica nie mają barw politycznych i wszyscy po nich chodzimy równo. I tak powinno być, ale prawda jest taka, obserwując te wybory samorządowe od wielu lat, że właśnie jednak wyborca, który nie jest zdecydowany, który nie wie, na kogo zagłosować, bo nie zna tych kandydatów, to będzie się kierował jednak swoim takim wyborem politycznym, która partia jest mu bliższa i na nią zagłosuje, nawet nie znając tych osób, nie wiedząc, kim one są, co robią.
Tendencje ogólnopolskie, pani zdaniem, się będą przekładały na to jak partie postrzegane są z perspektywy Warszawy?
Wydaje mi się, że tak. Że niestety, ja uważam, że to źle się dzieje, bo to jednak powinno być, że to lokalni działacze, osoby, które lokalnie działają i mają coś do powiedzenia i zaoferowania, to one powinny wchodzić do rad miejskich, ale obserwując politykę od długiego czasu, uważam, że polityka ta ogólnopolska, Warszawa, że tak powiem, będzie miała wpływ na to, na kogo jak rozejdą się głosy. Chociaż z drugiej strony, no, można powiedzieć, Zieloni Razem, partia, znaczy ugrupowanie, właśnie nie partia, tylko ugrupowanie komitet. Komitet pana prezydenta, no, jest złożony z różnych osób i tutaj jakby zaprzeczał tej teorii, ale z drugiej strony, no, tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że jednak
barwy
polityczne będą miały...
I też był to taki komitet, no, który nie pamiętam, kiedy w historii Zielonej Góry pojawił się w Radzie Miasta, taki, który z założenia nie był partią polityczną, aczkolwiek jak pokazuje też historia naszego miasta, można być partią polityczną z bardzo długą historią i nigdy nie mieć swojego reprezentanta w Radzie Miasta. Patrz, Polskie Stronnictwo Ludowe, nigdy nie udało im się tutaj przebić. No.
Tak, ale PSL jest jakby...
No specyficzną partią, jeśli chodzi o miasto.
Jeśli chodzi o miasto, to jest partią specyficzną. Ale ma pan rację, że nie udało im się tutaj nigdy wejść, nie?
No. Jakie będą główne akcenty kampanii w wydaniu Nowoczesnej?
W wydaniu Nowoczesnej? Nowoczesna od dłuższego czasu już stawia na taki nowoczesny rozwój miasta. Nowoczesna na nowoczesny. Ale tak to jest. My będziemy chcieli pokazywać drogi rozwoju miasta trochę inaczej niż dotąd. To znaczy upatrując w nowe technologie, stawiając na nowe technologie, na to, co może miasto, potencjał, który miasto ma w tej chwili i który możemy wykorzystać w dużo większym stopniu. Będziemy na pewno zwracali na problem budownictwa, bo to jest też problemem w Zielonej Górze, zagęszczanie starych osiedli, brak jakiegoś zdecydowanego postawienia sprawy, czy potrzebna jest nam nowa dzielnica, czy nie, skupienia się na tym. Będziemy na pewno też zwracali uwagę na problemy senioralne, bo to dotyczy nas wszystkich i...
No, a dane demograficzne są, jakie są,
są
i ich nie oszukamy.
Nie
oczywiście.
Oszukamy ich, więc musimy... Dotąd była cały czas mowa o tym, że trzeba zwracać uwagę na młodych i oczywiście to w dalszym ciągu trzeba robić,
tak bezwzględnie, powinno być,
tak powinno być. Natomiast grupa seniorów nam się rozrasta coraz bardziej i z tym związane są nowe problemy, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia, więc na pewno będziemy też składać
nacisk. Aczkolwiek seniorów mamy też nieco innych niż ci jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Trochę się zmieniło to wszystko, jak seniorzy funkcjonują,
tak.
No chociażby pod względem aktywności, tak?
Więc tak, przecież
mamy
wieku
mnóstwo
właśnie.
Osób, które świetnie się realizuje, nawet pokazując, że nadal ma kondycję fizyczną doskonałą.
Tak? Tak jest, zdecydowanie. Ale wiek jest nieubłagany i pewne choroby, czy też zjawiska, czy też przypadłości związane z wiekiem są nieubłagane i jak to mówią lekarze, kalendarz jest nieubłagany.
Chociaż już trochę się wydarzyło, jeśli się popatrzy na to, co się dzieje w mieście, jak z powodzeniem funkcjonują kluby seniorów, o których kiedyś się generalnie mówiło, że one gdzieś tam są, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, gdzie one są. W tej chwili mam wrażenie, że i osoby prowadzące tego rodzaju kluby, i osoby, które przychodzą do tych klubów, zauważyły, że można więcej. Ja już nie mówię o tym, że seniorzy na przykład startują z konkretnymi projektami w budżecie obywatelskim. Tak. I świetnie, ale też pokazują często takie bardzo małe, wydawałoby się przyziemne potrzeby, o których wcześniej nikt nie mówił i nikt nie myślał, a to wystarczy niewielki nakład finansowy i czasami więcej chęci dobrych i ci ludzie mogą sobie
i mogą coś tam zrobić. Także tak, ma pan rację, są takie inicjatywy. Ja myślę tutaj też o tym, żeby zabezpieczyć taką życie seniorom, bo myślimy o tym, że powinno powstać nowa, na przykład dzielnica mieszkaniowa, o czym ja ostatnio tam wypowiadałam się. I ta dzielnica mieszkaniowa w moim przekonaniu powinna uwzględniać potrzeby mieszkaniowe seniorów. To znaczy nie chodzi o to, żeby tworzyć jakieś getta, tak mówiąc nieładnie, tylko żeby w blokach, czy też były mieszkania, które są przeznaczone dla seniorów. To znaczy, żeby one były, w których byłyby pewne ułatwienia, jakaś dodatkowa komunikacja. To są rzeczy, które no...
Ale myśli pani o prywatnych inwestycjach? Czy...
Również. Ja myślę, że to tutaj i prywatne inwestycje, że deweloperzy powinni na to zwrócić uwagę, że nie tylko młodzi potrzebują mieszkań, ale często starzy, którzy gdzieś mieszkają na przykład w dużych domach, a chcą się ich pozbyć, bo już zostali sami i nie są w stanie ich obsłużyć i nie są w stanie też...
A tak się dzieje bardzo często,
bardzo
że ludzie
często
przeprowadzają się
i potrzebują,
z domków.
Potrzebują fajnego mieszkania naskrojonego na własne miary, ale z ułatwieniami, typu, nie wiem, poręcze, windy, jakieś dodatkowa instalacja wzywająca pomocy, tego typu rzeczy. Także myślę, że tu jest duże pole do popisu i powinniśmy o tym mocno rozmawiać, że...
No zwłaszcza, że mówimy o tej nowej dzielnicy mieszkaniowej, jeśli można byłoby tak powiedzieć, która mogłaby powstać za osiedlem leśnym. Były nawet ambitne plany, jeśli chodzi o projekt architektoniczny. Tego wszystkiego nie do końca się to udało, ale nie ma to znaczenia, bo jeśli się o czymś mówi, to podejrzewam, że w jakiejś perspektywie czasu pewnie zostanie stworzony jakiś konkretny koncept architektoniczny na początek, który pokaże, jak mogłoby wyglądać takie nowoczesne, kompleksowe osiedle, gdzie będzie szkoła, przedszkole, wszystkie inne rzeczy.
Tak, to znaczy ja uważam, że wie pan, tutaj trzeba by zacząć jednak troszkę od samego początku, czyli od planu, od studium zagospodarowania przestrzennego, o czym ja już wielokrotnie mówiłam i dalej będę mówiła, bo uważam, że to powinniśmy zacząć od tego, od stworzenia studium, które wskazałoby najlepszy teren pod budowę dzielnicy mieszkaniowej, który by pokazał, czy być może wskazałby to samo miejsce, o którym pan mówi, za osiedlem leśnym, ale być może by wskazał nowe miejsce dla powstania nowoczesnej, dużej dzielnicy, która byłaby dobrze skomunikowana, bo tutaj osiedle, które ma powstać wokół osiedla leśnego, za chwilę będą problemy z dojazdem do miasta. Ja mieszkam na Malarze akurat i wyjeżdżam na tym ostatnim rądku małym do pracy i codziennie od strony Krosna są straszne korki, ciężko wjechać. Więc jeżeli dojdzie nam jeszcze drugie osiedle za osiedlem leśnym, gdzie jest wąskie gardło wyjazdu z tego osiedla, to będzie dodatkowy problem.
A niestety ta nitka, ta arteria też była projektowana lata temu i poszerzyć się jej już w tej chwili nie da.
Oczywiście, ja zdaję sobie z tego sprawę, dlatego mówię o tym, że powinno powstać studium, które powinno wskazać najwłaściwsze miejsce dla budowy nowej, dużej dzielnicy, która byłaby dobrze skomunikowana. Tak jak na przykład osiedle pomorskie całe, gdzie jest dwupasmówka, jest dobrze skomunikowana, gdzie jest komunikacja miejska, po takim osiedlu też powinna być.
Teraz jeszcze
być
dodatkowo będzie zjazd na S3,
tak, jeszcze na S3, więc w ogóle komfortowo. Więc powinna powstać nowa dzielnica, dobrze skomunikowana ze starą częścią miasta, która powinna być w środku dobrze skomunikowana, żeby mogły na przykład jeździć autobusy miejskie po tym osiedlu i zbierać tych ludzi. Tak jak pan mówi, powinna być szkoła, przedszkole, sklepy, powinny być miejsca dla odpoczynku. W tej chwili ja ostatnio dość dużo poczytałam na temat budowy nowoczesnych osiedli w Europie i powstają takie nowoczesne osiedle. Zresztą we Wrocławiu też jest takie budowane osiedle, w którym odchodzi się zdecydowanie od grodzenia, od jakichś tam takich małych osiedli w dużym osiedlu, które są wygrodzone, gdzie tylko dla części mieszkańców.
W którymś momencie była taka tendencja. To często też deweloperzy nawet zachwalali w ten sposób, sprzedając mieszkania,
że
jesteście odgrodzeni, wszystko na pilota i tak dalej, nikt nie będzie się szwendał po osiedlu.
Tak jak my żyjemy w społeczeństwie, które jest bardzo zróżnicowane. Młodzi, starzy, w średnim wieku, z dziećmi, bez dzieci, w różnej kondycji finansowej, o różnym statusie materialnym. Tak niestety osiedla, znaczy nie niestety, tylko tak powinny być budowane nowoczesne osiedla, w którym będziemy wspólnie żyć i uczyć się ze sobą wspólnego
mieszkania. Pamiętam, jak kilka lat temu Holendrzy, notabene z naszego miasta partnerskiego, z Helmond, chwalili się tym, jaką wybudowali od zera dzielnicę u siebie w mieście. Przepiękna dzielnica, rzeczywiście bardzo mądrze i rozsądnie stworzona. Tam ten układ architektoniczny, a poza tym komunikacyjny, był naprawdę świetny. Ja miałem okazję tam być, byłem zdziwiony, że to jest nowe osiedle, bo ono jest stylizowane na coś, co mogłoby mieć równie dobrze kilkaset lat. Zrobione to było z głową. Czemu nie podpatrywać takich... Ja nie mówię o tym, jak ma to wyglądać pod względem estetyki.
Tak, ale oczywiście, ja też jestem za tym. Właśnie ostatnio czytałam kilka artykułów właśnie, że szczególnie Holendrzy w tym celują właśnie. Pod Amsterdamem też powstała nowa, duża dzielnica, która właśnie jest tak zaprojektowana, że jest miejsce dla różnych domów, dla różnym pod względem standardu, pod względem też zamożności obywateli, bo ja uważam, że takie duże osiedle powinno powstać i dla deweloperów, którzy tam będą o wyższym standardzie mieszkania budowali, ale też budownictwo komunalne na nim powinno być, gdzie będą mieszkania o trochę może niższym standardzie dla osób. Nie każdego stać na to, żeby kupować mieszkanie u dewelopera i brać duży kredyt. Młodzi często w tej chwili już w ogóle nie chcą się w ten sposób wiązać, bo
no to jest zmieniają obciążenie,
pracę.
Oczywiście.
Jest to duże obciążenie, zmieniają pracę. W tej chwili jest taka duża mobilność młodych ludzi, więc woleliby na przykład otrzymać mieszkanie komunalne, czy wynająć nawet duże mieszkanie od miasta i płacić czynsz miejski za fajne, nowoczesne mieszkanie, w którym mogliby mieszkać, a być może za 10 lat wyjechać gdzieś indziej, bo takim się życie ułoży. Dlatego tutaj
ale wracamy znowu do planów i do studium. Tak. Ja powiem pani szczerze, że ja myślę, że plany i studium to są rzeczy, które absolutnie dogonią Radę Miasta. Tak. I uważam też, że to jest świetna rzecz, od której nowa Rada Miasta powinna zacząć funkcjonowanie. Mhm. Wtedy mamy, tym bardziej, że teraz dłuższą kadencję, bo kadencja będzie pięcioletnia, więc będzie trochę więcej czasu, aby usiąść i stworzyć taki dokument, bo to nie jest jakaś taka rzecz, którą niektórym mogłoby się wydawać, bo usiądziemy, spiszemy na kolanie i zrobimy jakiś bubel, który potem będzie wielokrotnie poprawiany. Po co?
Studium jest bardzo ważne. Ja też uważam, że nowa rada powinna w pierwszym rzędzie tym się zająć, tym studium i zlecić to bardzo dobrej pracowni, która by na lata określiła, w którym miejscu ma się Zielona Góra rozwijać, gdzie powinna właśnie powstać ta dzielnica, o której mówimy, gdzie powinna powstać nowa dzielnica przemysłowa, bo tutaj też wychodzą problemy. My potrzebujemy bardzo dużego inwestora, takiego, ale taki duży inwestor potrzebuje co najmniej 100 hektarów ziemi, żeby coś zacząć wybudować. Więc to
generalnie
też
mamy wyznaczony nowy teren, radni zdecydowali, że taka dzielnica mogłaby powstać za osiedlem pomorskim. Z jednej strony wydawałoby się świetne miejsce, bo pod względem komunikacji naprawdę doskonałe.
Tak, ale tam też są ograniczenia, bo za chwilę wchodzimy w teren gminy Zabór, więc to też tam nie ma aż tak dużo tych terenów, które mogłyby się mocno rozwijać. Wiąże się, ostatnio była dyskusja gdzieś miesiąc temu na temat przeniesienia schroniska dla zwierząt. Gdyby była wyznaczona strefa przemysłowa, to ja uważam, że można by było w granicach tej strefy, czy też w pobliżu tej strefy właśnie przenieść schronisko. Bo schronisko jest uciążliwe dla mieszkańców, żeby nie budować je na terenie, gdzie za chwilę rozwinie nam się budynek mieszkaniowy.
Tak, zwłaszcza, że często mówimy, wszyscy mówią tak, zbudujmy nowe schronisko, tak, ale kiedy nawet ale zwolennicy tego mówią koło mnie, to może niekoniecznie.
Ja kocham psy, jestem psiarą straszną, ale no też pewnie nie byłabym zachwycona, gdyby w pobliżu mojego domu powstało nowe schronisko. Dlatego uważam, że wyznaczenie nowej dzielnicy przemysłowej i w jej obrębie...
Jest to jakiś pomysł?
Jest to, myślę, do przyjęcia, bo nie będą te zwierzęta przeszkadzały nikomu i też nie będzie takiej możliwości, że za chwilę pod to schronisko, tak jak się stało na Szwajcarskiej, podejdzie mieszkaniówka, która będzie mówiła, a nam przeszkadzają psy. No, to schronisko było tam pierwsze, można powiedzieć, ale życie jest życiem. Dlatego uważam, że Rada Miejska powinna zacząć, nowa Rada Miejska, od stworzenia studium dobrze przemyślanego, który pokaże nam perspektywy rozwoju dla miasta i to nie w perspektywie 5 lat, 10, ale ja uważam, że 20-30 lat, bo musimy sobie powiedzieć, jaka ma być Zielona Góra za lat 30-40, jak mamy się rozwijać.
Prawda jest też taka, że jeśli weźmiemy pod uwagę zbudowanie zupełnie nowej dzielnicy, takiej kompleksowej, nowoczesnej, to też nie jest rzecz, która mogłaby powstać w ciągu jednego roku, czy nawet dwóch lat. To też jest rzecz, która rozbudowywałaby się latami.
To będzie rozbudowywała latami. Oczywiście, że tak. Tylko w ten czas, jeżeli będziemy mieli wyznaczone na tej dzielnicy nowe drogi, nowe dojazdy i tak dalej, będą działki podzielone i będzie wiadomo, gdzie powstanie jaki blok, a gdzie przedszkole, to w ten czas... To będzie się na pewno latami rozwijało.
Sytuacja idealna i na pewno taki dokument by się przydał. Potem tak można byłoby uniknąć wielu
dyskusji kłótni,
niepotrzebnych stresów.
Tak jest.
Chociaż wie pani, jak pokazuje rzeczywistość, jeśli ktoś kupuje gdzieś działkę, to rzadko kiedy interesuje się tym, co też jest zaplanowane, jeśli chodzi o działki obok. I potem, jeśli pojawia nam się sąsiad, to za moment robi się problem, a nie daj Boże jeszcze jakiś sąsiad uciążliwy.
Tak,
i nikomu nie można wtedy powiedzieć, że w planie było tak zapisane, trzeba było sobie sprawdzić. No, ale to tacy też jesteśmy, że
no, troszkę tacy jesteśmy, nie? No, ale to, no, taka jest rola miasta. Ja postrzegam tak właśnie rolę miasta, która przygotowuje pewne tereny, pokazuje mieszkańcom i mówi, no... Tak zostało zaplanowane i nie będziemy tego zmieniać. Ale to musi być dobrze zaplanowane, bo jeżeli planujemy mieszkaniówkę, to nie planujmy wokół uciążliwego przemysłu, bo to oczywiście będą protesty i to z góry można wiedzieć, że będą awantury z tego tytułu. Więc myślę, że dobre planowanie jest najważniejsze.
Rozmowa też pokazuje, że taki dokument nie jest prostą sprawą, aby go stworzyć, a jeśli zajmą się tym w odpowiednim momencie fachowcy, a potem radni tylko zdecydują, czy tak, czy inaczej ma on wyglądać, to pewnie będzie tylko i wyłącznie w przyszłości. Dobre dla naszego miasta.
Tak.
Berlena Kopi, Nowoczesna. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.